Radio Kraków Kultura, 6-7 nawet minut po godzinie 9. Dzisiaj teatralnie, a w studiu Małgorzata Szydłowska, dyrektorka Łaźni Nowej do spraw Domu Utopii, scenografka.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witaj. I Bartosz Szydłowski, wspólnie współzałożyciele Łaźni Nowej, dyrektor teatru i dyrektor festiwali i Spiritus Mowę z życia teatralnego, oboje w Krakowie.
Dzień dobry.
Witajcie. Chciałoby się oczywiście rozmawiać o teatrze, jesteśmy w gronie teatralnym, ale pierwsze pytanie jest o Ukrainę, o reakcję. To nie jest takie proste w teatrze, bo... No właśnie, ale właśnie akurat wam się udało niezwykle szybko zareagować i to też tak bardzo konkretnie, więc powiedzcie, co Teatr Łaźnia Nowa może zrobić dla Ukrainy, dla Ukraińców, dla emigrantów wojennych?
Rzeczywiście zaczęliśmy bardzo wcześnie, bo już od czwartku ogłosiliśmy zbiórkę rzeczy. Ze wspaniałym odzewem wszystkich mieszkańców Nowej Huty zebraliśmy mnóstwo rzeczy. Wyekspediowaliśmy kilka już takich dostaw w konkretne punkty. Bardzo dużo ludzi się zgłosiło z pomocą. Ta zbiórka w dalszym ciągu trwa. Ale to, co najważniejsze, przyjęliśmy konkretne osoby na taki pobyt krótkoterminowy i na takie pobyty dłuższe. Przyjęliśmy rodziny i przyjęliśmy osoby, w tej chwili jest u nas jedna osoba, ale czekamy na kolejne. A przede wszystkim czekamy na artystów z Ukrainy. Mhm. I to jest jakby najważniejsze, żeby jesteśmy w kontakcie z różnymi organizacjami i w miarę możliwości będziemy przyjmować każdego na krótsze i na dłuższe pobyty. Mhm. I oczywiście to jest jakby jeden z elementów, ale to, co jest najważniejsze, to nie tylko ten pobyt, ale również chcemy ich zaangażować w różne działania. Już w tej chwili jedna z takich osób zaangażowała się w warsztaty, i jakby to się spotkało z takim fajną reakcją, bo nawiązaliśmy bardzo bliski kontakt w konkretnym działaniu. Bo oczywiście wszyscy są zdeterminowani i wszyscy chcą jakby pomagać z tego najbliższego otoczenia, ale ten moment, kiedy się wciąga w jakąś konkretną pracę, daje wszystkim taką fajną atmosferę i też wszyscy się wtedy lepiej czujemy.
Zdecydowanie też daje tę sprawczość ludziom, tylko to, że korzystam z darów, co oczywiście jest bardzo fajne, ale że też sama mogę coś dać, prawda?
No to wydaje mi się, że to jest dosyć ważne, że za tym pierwszym odruchem serca musimy dokonać jakiejś takiej pogłębionej stabilizacji i wprowadzenia w obieg instytucji kultury obecności w ogóle obywateli Ukrainy na różnych płaszczyznach i na różnych poziomach. Ja po prostu, Łaźnia jest jakby do tego przystosowana, po pierwsze dlatego, że ma zaplecze w tej chwili rezydencyjne i my mamy te pokoje w domu Utopii. Po drugie dlatego, że naszą niemalże codzienną praktyką od lat była współpraca z ludźmi, którzy właściwie dawali społeczne świadectwo swoich doświadczeń, które stanowiło jakby w tym procesie pracy teatralnej nagle jakiś rodzaj metanarracji i opowieści o nas samych, poszukiwania z jednej strony poprzez teatr jakiejś własnej tożsamości, ale również też działania takiego terapeutyzującego. No i oczywiście upodmiotowującego.
Czyli te kręgi teatru, prawda? Nie tylko scena, ale to, co wokół sceny, często jest równie ważne, a czasem jest ważniejsze.
No wydaje mi się, że tak. No, będziemy w tej chwili, ja już pracuję nad jakby takim programem, który będzie realizowany właśnie z obywatelami ukraińskimi, którzy przyjeżdżają, ale też szukamy właśnie, jak Małgorzata mówi, artystów. Latem, już w czerwcu zaczynamy te działania takie plenerowe. Wszystko na to wskazuje, że to się uda w ogrodach, w plenerach łaźniowych i na pewno one będą przeprofilowane w tej chwili i pójdziemy w stronę. Także tak naprawdę, żebyśmy też wykorzystali ten moment do robienia lekcji, której nie odrobiliśmy tak naprawdę, bo traktowaliśmy ten obszar jako po prostu rzeczywiście wschodniego sąsiada, ale cała ta opowieść o kulturze ukraińskiej, ona była dosyć powierzchowna, a tam się bardzo dużo ważnych rzeczy dzieje. Ta jest rzeczywiście część naszej tożsamości, w sensie jakby pewnego, więc to będziemy pracować.
Masz rację, nie nazwałeś tego tak, ale myślę, że pewien rodzaj protekcjonalności bardzo często przyświecał tego rodzaju współpracy. I już teraz wiem, że to się musi zmienić.
W teatrze na pewno, w literaturze myślę mniej. Literatura była chyba bardziej obecna i bardziej z pazurem takim wyrazistym, ale w teatrze sam pamiętam, że miałem takie poczucie lekkiego znużenia, kiedy stukali do mnie różni twórcy jeszcze z Ukrainy, czy współpracy. Ta współpraca też nie była łatwa ze względów organizacyjnych. Teatr naprawdę rządzi się innymi prawami. Tak. Łatwiej jest organizować spotkanie z pisarzem niż machinę teatralną uruchomić. Tam partnerzy zawsze byli i ubożsi, i mieli te organizacje mniej rozwinięte.
Mam wrażenie, że musieli być jeszcze lepsi często niż my, żeby... żeby nas do siebie przekonać.
Zdecydowanie. Poza tym tam też...
Jest lekcja do odrobienia.
Ale tam też był taki moment w pewnej chwili, że wielu twórców, którzy osiągali pewien status jakościowy, oni natychmiast byli anektowani kulturą rosyjską, oni natychmiast gdzieś też uciekali gdzie indziej. Przez wiele lat Ukraina nie tworzyła takiego zaplecza dla dużej produkcji, czy intensywnej produkcji teatralnej. I myślę, że tutaj jest jakiś... Na Boskiej Komedii mieliśmy Olenę Apczyl, która wyreżyserowała spektakl, prawda, Kreszany, i który na pewno będziemy chcieli pokazać jeszcze raz.
To bardzo ważna informacja. No to już są konkrety i jeszcze ciąg dalszy konkretów. Małgorzato, spoglądam na ciebie, bo mówiąc o tym, że w domu utopii są miejsca, gdzie po prostu znajdzie się miejsce dla artystów, uchodźców z Ukrainy. W tym ogłoszeniu, w tej informacji znalazła się też konkretne ogłoszenie o pracę po prostu.
Tak, o pracę.
To też jest bardzo ważne.
To jest doskonały moment, żeby się lepiej poznać. Więc to jest apel dla ludzi, którzy byli związani z teatrem, ze środowiskiem teatralnym. Bardzo chętnie przyjmiemy osoby, które są gotowe taką pracę w naszym teatrze rozpocząć. Czyli mam na myśli tutaj montażystów, mam na myśli realizatorów, oświetleniowców, akustyków, czy też panie garderobiane, rekwizytorów, inspicjentów, wszystkich tych ludzi, którzy pracują na zapleczu teatru, których nie mieliśmy do tej pory okazji poznać, ale chętnie ich przyjmiemy. Chętnie zorganizujemy im taki czas, w którym będą mogli ten teatr z nami budować i wzajemnie jak gdyby poznawać się w tej pracy. Myślę, że praca to jest warunek dojścia do jakiejś stabilizacji.
Tak, bardzo dobrze, że o tym
bezpieczeństwa,
mówisz.
Bo myślę, że taki czeka nas bardzo długi proces odzyskiwania wzajemnego zaufania. I to dotyczy nie tylko, my mówimy w tej chwili uchodźcy, mówimy bardzo ogólnie, prawda, to są konkretne osoby, za każdą tą osobą stoją jakieś dramaty i historie. Trudno sobie wyobrazić, jak długo będzie jakby trwał ten proces odzyskiwania przez nich jakiejś równowagi psychicznej. Już nie mówiąc o dzieciach, bo te dzieci są w tej chwili jakby w najgorszej sytuacji. Bardzo, bardzo dużo zależy od tego, jak szybko dorośli staną wobec tego, co się wydarzyło, będą w stanie jakby dojść do tego poziomu równowagi, żeby dać poczucie bezpieczeństwa też swoim dzieciom. Więc myślę, że to jest najważniejsze, żeby nie tylko przez takie ogólne zrywy pod tytułem, że robimy coś w imieniu i robimy na rzecz, ale zróbmy konkretnie, dla konkretnych osób. Każda osoba jest ważna i jeśli się uda jakby takie osoby wkluczyć w nasze działania i w naszą codzienność, to będzie ta realna dla mnie pomoc.
To jest też jakaś odpowiedzialność, bo my odpowiadamy już nie tylko za tak zwaną przestrzeń publiczną, ale my musimy z przestrzeni publicznej, zadań publicznych robić zadania intymne, relacyjne, pogłębiające. Znaczy, jeżeli to będzie, to się będzie tworzyła sieć nie tylko i wyłącznie powierzchowna, ale głębinowa, która naprawdę będzie tworzyła nowe jakości relacyjne, dające poczucie podmiotowości, uczestnictwa, inkluzywności. To są ważne rzeczy. One w pewnym sensie wynikają trochę z ducha zasady działania teatralnego, a ponieważ my mamy i takie możliwości, i też doświadczenia, to dlatego to się zaktywizowało właśnie w ten sposób.
No niezwykłe, że dom utopii, ta metaforyczna nazwa, mówię, no metaforyczna i nie, ale staje się miejscem, przystanią w istocie, no jeśli mówimy o utopiach, na szczęście ta pomoc jest realna, nie jest to żadna utopia.
Dom utopii, dom empatii, pamiętajmy.
No właśnie, tak. Właśnie, jest, czyli...
Pojawiło się Międzynarodowe Centrum Empatii, jak gdyby wyprzedzając taką sytuację, która pokazuje, że musimy być gotowi na takie kryzysy i umieć reagować natychmiast, bo jakby to dużo o nas samych mówi, ale też daje taką realne wsparcie dla osób, które przeżywają w tej chwili, w każdej chwili, no ten dramat, absolutny dramat, bo trudno znaleźć słowa na określenie tego, co się dzieje dla tych ludzi. Wspomagamy też zwierzęta, robiliśmy też zbiórkę dla zwierząt z myślą o tych, które, o tych zwierzętach, które zostały tam porzucone, czy o tych organizacjach, które starają się wspierać te miejsca, w których te zwierzęta jeszcze są gromadzone. No, jakby skala tych zniszczeń, które niesie ta wojna, jest gigantyczna i myślę, że te każda inicjatywa, każde ręce, które można tutaj oddać w tym kierunku, są ważne. Każdy gest jest ważny.
Bartoszu?
W Nowej Hucie, no świetnie, przecież widzieliśmy, jak tłumnie ludzie przybyli do Nowohuckiego Centrum Kultury. Widziałem też zbiórkę w Teatrze Ludowym. No wszystko jakoś tak kipi poczuciem właśnie jakiejś solidarnej odpowiedzialności. Ale ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć o tym, że ten rodzaj jak gdyby wyprzedzenia, tej antycypacji właściwie pewnych potrzeb realnych jest taką domeną naszą, bo my rzeczywiście tworzymy projekty utopijne, mając poczucie, że pewnych idei brakuje w społeczeństwie, że one nie są materializowane, że one są bardzo często albo tylko etykietą pewnych, prawda, sloganów, czy demagogii, czy narracji po prostu tylko i wyłącznie obecnych deklaratywnie, ale nie mają swojej jakby realnej reprezentacji. Nie dzieją się. I teraz trzeba po prostu to realizować. Empatia jest najbardziej. Ja w ogóle mam takie zdanie, że gdyby rzeczywiście kulturę docenić, to w ogóle wojen by nie było. To znaczy, wiecie, no naprawdę tak jest. To znaczy, to jest cały czas niewiara tej sfery politycznej, że ta symboliczna przestrzeń jest tylko i wyłącznie fakultatywna, że ona przy okazji, że ona jest rozrywkowa, że ona nam umila czas, prawda? Nie.
No nie.
Ona tworzy esencjonalne wartości, ona wzmacnia je, ona je jakby konstytuuje, ona je urealnia, ona jest laboratorium.
Masz rację, a wojna na Ukrainie jest także wojną o wartości. Widzimy
no tak,
to.
No tak, tak. Ja przypomnę przecież, jaką niesamowitą odpowiedzią na traumę II wojny światowej był pomysł powołania Wienerwochen Festiwalu w Austrii, czyli jednak kraju, w którym po prostu, który współpracował z Niemcami, był częścią właściwie Rzeszy. I teraz ten festiwal z tą różnorodnością, jak wielki, wielki właśnie taki wehikuł tych wartości, otwartości, tolerancji, poznania innych, obcego. No jeszcze do dzisiaj funkcjonuje, on już trochę inną ma funkcję, jest bardziej takim establishmentowym festiwalem, prawda? Ale miał na początku bardzo mocny impact na zmianę społeczną w kraju dosyć hermetycznym i pokiereszowanym też trochę od innej strony. Więc ostatnio z kimś też rozmawiałem na ten temat, że jednak no teraz też się cofamy w stronę jednak działań kulturotwórczych, relacyjnych. Nie? Tam się rozmawia o rzeczach, na które nie ma miejsca, które wyparte są przez jakieś pragmatyczne tylko rozwiązania.
Tak, teatr przestaje. No, zawsze miał te skłonności, mniej lub bardziej bywał na własnej planecie, gdzieś oddzielony od świata. Już wiemy, że takiego teatru się nie da obronić.
Nie. I dlatego trzeba wykonywać szereg gestów, które ten teatr otwierają. Mnie teatr nie może być zamknięty w bańce. Ma szereg jakby atutów i szereg możliwości takich nawet terapeutycznych, powiedziałabym. Ma narzędzie do tego, żeby nazywać rzeczywistość, żeby pomagać jakby znaleźć się w tym chaosie rzeczywistości, którym jesteśmy. I o tym powinniśmy pamiętać i między innymi do tego, myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu, jakim jest Uniwersytet Opatrzenia Teatrem.
To jest bardzo dobry pomysł. Zrobimy małą przerwę i zaczniemy od uniwersytetu.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura. Dziś, na co dzień, dziś 2 marca, szczególny czas, pewnie po roku jednym, drugim pandemii mieliśmy nadzieję, jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy nadzieję, że będzie lepiej. Teraz wojenne konteksty zdecydowanie zmieniają nasz pogląd na świat. Łaźnia Nowa, absolutnie jest nieobojętna. Oferty pracy dla przybywających do Polski z Ukrainy. Dom Utopii, Centrum Empatii, które się otwiera. Małgorzata Szydłowska, Bartosz Szydłowski, witajcie jeszcze raz. No to mieliśmy zacząć od uniwersytetu i zaprosimy Państwa na uniwersytet do Teatru Łaźnia Nowa. To nie będzie premiera, to będzie premiera projektu, ale jeszcze nie taka premiera teatralna, bo w premierach to chyba na końcu porozmawiamy, bo to skomplikowane.
Tak, ale ja bym jedną taki wstęp nie dotyczący bezpośrednio uniwersytetu, ale żebyśmy my też nie popadali w... Bo jeżeli widzimy bohaterstwo ludzi, którzy walczą o życie, ale walczą też przede wszystkim o jakiś wymiar wartości, które reprezentują, to my musimy jako twórcy i ludzie, którzy stoją jakby na straży, czy kierują instytucjami kultury, być także bohaterscy w tym czasie. To znaczy my musimy podjąć rękawice czasów, które się dzieją, odpowiedzieć na nie i ten chaos, który się wydarza w rzeczywistości, jak gdyby pokryć, czy zdominować, czy ukierunkować pewnymi sensami i przypominać o tych sensach. Mhm. Po to jest teatr, po to jest instytucja kultury, po to są artyści, żeby się trzymali tych przestrzeni świetlnych i mówili, że one jednak mogą, że powiem, nas wokół nich możemy się skupić, wokół nich możemy zyskiwać siły, poczucie sensu. I dlatego ruszamy z bardzo intensywnym w tej chwili repertuarem marcowym i też dlatego myślę content i treść, którą będzie przekazywana w Uniwersytecie Patrzenia, będzie jakby wokół tych wszystkich idei się gromadzić.
Małgorzato.
Uniwersytet Patrzenia Teatrem, druga edycja i to, co jak gdyby różni ten projekt od działań stricte edukacyjnych dotyczących teatru, to jest projekt otwarty, o charakterze otwartym, czyli zapraszamy wspaniałych artystów z dużym doświadczeniem, którzy mają olbrzymią wiedzę i olbrzymi dorobek i spotykają się z normalnymi ludźmi. Tymi wszystkimi, którzy chcą być bliżej teatru, którzy chcą zrozumieć, jak teatr funkcjonuje, czym się inspiruje, czym się żywi na co dzień. I to wydaje mi się najistotniejsze, bo to pozwala, taki rodzaj projektu pozwala przybliżyć teatr do rzeczywistości. Mm-hmm. Jakby bardziej się otworzyć. Teatr nie może funkcjonować tylko w zamkniętym kręgu. Ten projekt, który organizowałam wcześniej przez 3 lata, czyli Myślącą Rękę, i skupiał się stricte na rzemiośle teatralnym.
Tak, na materialności.
I na materialności teatru. No, zyskał jak gdyby bardzo dużą aprobatę ludzi, którzy wzięli w tym udział i mieli taką satysfakcję dotknięcia i zobaczenia tego teatru od kuchni, od jak gdyby drugiej strony kurtyny, zobaczenia, jak ten teatr funkcjonuje. I to jest nam potrzebne, to znaczy i potrzebne jest artystom, i potrzebne jest osobom, widzom i miłośnikom teatru, żeby bardziej zrozumieli, żeby jakby złapać tą nić porozumienia na innym poziomie. Mhm. Dlatego to jest tak ważne, żeby się pojawiały takie inicjatywy. I proszę się nie przejmować słowem uniwersytet. Traktujemy go bardzo jakby z przymrużeniem oka. I co jak gdyby trzy weekendy. W każdym miesiącu mamy jeden weekend, na który składają się wykłady poświęcone też literaturze, inspiracji teatralnej, ale mamy warsztaty z konkretnymi twórcami, mamy spotkania i mamy debaty.
Tak, brzmi to właśnie bardzo tak akademicko, więc powiedzmy kto, żeby jednak tym światłem konkretu.
Ja myślę, że takim konkretnym spotkaniem i konkretnym wyzwaniem będzie spotkanie z Dominikiem Strycharskim, który niedawno dostał nagrodę, dostał paszport polityki.
To prawda.
Ale jest wspaniałym twórcą, muzykiem, który też właśnie miał...
Bartoszu, ostatnio przy Wałęsie z nim pracowałeś?
Nie, ostatnio przy Śniegu, wcześniej przy Hamlecie.
Czyli cały czas jest z tobą.
Przede wszystkim twórca
Łaźniowy. Ale widzisz, jakoś mocno zapamiętałam spektakl o Wałęsie.
Bo on tam jest w Spiritus Movens, bo on tam gra na żywo.
A no tak.
Bo on dyryguje chórem.
To prawda,
który jest koryfeuszem i to on jest też jakby figurą spektaklu. Gra na flecie i tak dalej. Podobnie zresztą na żywo gra w Konformiście.
Tak, to
prawda. Miał swoją, prawda, konsolę i był... Aha. Wiem, że niektórzy mówili, że czasami przebija swoją aktywnością aktorów.
No, ale to jest taki twórca.
Totalny.
twórca totalny właśnie, który ma podejście takie bardzo niestandardowe, bo tą muzykę czuje wszędzie i on też fantastycznie pracuje z amatorami. Wałęsie właśnie prowadził cały chór amatorów, więc to jest też taka umiejętność niezwykła. I te warsztaty, zapraszamy na te warsztaty koniecznie 4 marca o 16, od 16 do 19. Dominik Strycharski prowadzi warsztaty. Później jest spotkanie z nim. Jacek Warka będzie prowadził spotkanie z Dominikiem Strycharskim. Cały program jest kuratorowany przez Jacka Wakara. I Jacek dba o to, żeby jakby ta dynamika pojawiania się odpowiednich osób i też konstrukcji tego programu była cały czas żywa. Spotkamy się też w ten weekend marcowy ze wspaniałą reżyserką, z Anną
Augustynowicz
w duecie z...
Mnóstwo informacji,
mnóstwo nazwisk.
Stefan Domalewskim, też reżyserem, który przeszedł drogę od aktora do znakomitego reżysera filmowego. Chodzi o co? Mamy wspaniały Kot Mistrzów, prawda? W Teatrze Groteska. Jest to taka forma bardziej rozmowy. Właśnie jesteśmy bardziej intymnie. Wprowadzamy jakiś rodzaj takiego przywoływania etosu pracy. Cały czas o tym mówimy. Skąd ona się bierze? Bo mamy przecież kulturę tak zwanych obrazków w tej chwili, prawda, tych wisienek na torcie. Wszyscy myślą, że wystarczy, że to... Nie, to jest proces. I my cały czas musimy uświadamiać ten proces. Skąd się to bierze? Ile to wymaga pracy? Jakich decyzji? Zarażać też cierpliwością, żeby w tym procesie chcieć uczestniczyć, żeby od siebie umieć wymagać w pewnym momencie i zobaczyć, jak ci ludzie od siebie wymagali. Oni nie są konsumentami sukcesu. To nie są ludzie sukcesu w tym sensie, jak to się mówi w kulturze popularnej, ani celebryckie. To są postacie, które niesamowicie też intensywnie tymi sprawami żyją i w tym spotkaniu bezpośrednim potrafią zarażać, prawda, entuzjazmem i ludziom pokazywać,
jak to jest niesamowite. To są też bardzo różne perspektywy, tak? Bo mamy kompozytora, mamy aktora, bo Julek Chrząstowski też prowadzi swoje warsztaty. Mamy to ze strony jakby też dyrektorów i reżyserów. Pan Augustynowicz jest przecież wieloletnim dyrektorem. Już byłem dyrektorem teatru.
Tak, około 20-30 lat tam w Szczecinie. Tak.
Dyrektor artystyczny wspaniały i też niezwykłe jej podejście do procesu twórczego, takiej konsekwencji, budowania ciągłości w narracji, w języku, w obrazie teatralnym. Więc to są ludzie, ze którymi jakby przemawia cały dorobek i też taka konsekwencja w działaniu. I myślę, że to jest niesamowita okazja, żeby spotkać się z nimi blisko i jakby usłyszeć, co nimi kierowało, jakie były ich impulsy, dlaczego takich, a nie innych wyborów dokonali.
Dlaczego dalej w tym wszystkim
tkwią? Dlaczego dalej w tej utopii teatralnej tkwią dalej, tak. My i skąd biorą tą moc? No bo za tym stoi niezwykła siła.
Dajecie jakieś świadectwa, indeksy?
Ja namawiam.
Prace licencjackie będą powstawać.
Ja namawiam Małgorzatę, żeby nadać temu też jakąś formę zabawy i mianować po prostu adeptów, absolwentów uniwersytetu. Na razie to jest chyba projekt, który też się dociera w jakiś sposób. On jest emanacją jakiegoś naszego marzenia o tym, żeby mówić o sztuce i o kulturze w kontekście właśnie tego procesu jednak wtajemniczania. To znaczy, że to nie jest rzeczywistość deklaratywna, tylko to jest rzeczywistość konkretnych działań, decyzji i tak dalej. To jest strasznie ważne, bo tkwimy jednak w takim dosyć fake newsowym systemie, w którym po prostu wystarczy, że coś powiem i wszyscy ludzie myślą, że to się stało. Niestety tak nie jest. Nie wystarczy zadeklarować idei, żeby ona miała swoją reprezentację.
Tak, bywa to również niebezpieczne. Jakby.
No wiemy, jak często z niezadowoleniem odbieramy na przykład spektakle, w których mamy mnóstwo jak gdyby deklaratywności, ale nie ma za tym na przykład zdarzenia, prawda? Ja, no to ja selekcjonując od lat Boską Komedię jestem wyczulony na to, że nie wystarczy przeczytać interesujący wywiad, muszę jeszcze wejść jakby w świat, a w świat się wchodzi, że tak powiem, no w sposób bardzo specyficzny. To nie jest...
Oj, tak.
No ale to no są, wiecie państwo, no, namawiamy na to uczestnictwo, bo można zadać czasami pytania, które nie przychodzą do głowy, na przykład w tej chwili, czy jak zwykle, ale nagle w procesie tej rozmowy zaczyna się to rozwijać i jakaś fantastyczna wymiana się dzieje w Domu Utopii wtedy.
Tak, a za chwilę porozmawiamy o repertuarze w Teatrze Łaźnia Nowa.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura teraz jednak słowo rządzi w tej części programu, chociaż muzykę zawsze państwu polecamy, nie tylko tę barokową. Jesteśmy w Łaźni Nowej, jesteśmy w Nowej Hucie, byliśmy w Domu Utopii, w Centrum Empatii, rozmawialiśmy o tym, jak wojna na Ukrainie zmienia waszą pracę, jak zmienia się instytucja, ale chwilę porozmawiajmy też o procesie tworzenia, o tym, co dzieje się na scenie ściśle. Czy w ogóle możecie pracować, Małgorzato, czy na przykład do Małgorzaty Szydłowskiej się zwracam, patrząc kątem oka na Bartosza Szydłowskiego. Możesz pracować w tej chwili jako scenografka, czy kreatywność pracuje, jesteś w stanie swoją inwencję uwolnić, czy myślisz właśnie o tym, że trzeba kogoś zatrudnić, że trzeba zapewnić mieszkanie ludziom, którzy z Ukrainy przybywają? Jakoś się to wyklucza, może wcale nie.
Nie wyobrażam sobie, żeby nic nie robić, tak? Jakby każde działanie daje takie poczucie, no, chociaż minimalnego sensu. I te działania są kreatywne. Oczywiście nie przekładają się na kreację stricte artystyczną, bo dużo jest w tym na pewno organizacji.
No, takiego, ale wręcz aktywizmu takiego kontrolowanego, aktywizmu, prawda? Przez was samych.
No, ale te działania też mają charakter kreatywny. One nie są przypadkowe, więc wymagają takiej stymulacji, czujności, a odpowiedzi na to, co się w tej chwili dzieje.
Ale jesteś w stanie z ołówkiem siąść gdzieś nad jakimś projektem? Nie wiem zresztą, jak pracujesz. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. To jest mój błąd. Szkicujesz, czy robisz kolaże?
Różnie. Najczęściej zdecydowanie dużo szkicuję, notuję. Później to się przeobraża w kolaże, później w formy przestrzenne, a na końcu w formy cyfrowe, w skrócie mówiąc. Ale w tej chwili jestem na etapie bardziej notatek, poszukiwania inspiracji, szukania tropów różnych. Więc nie wyobrażam sobie, żeby tego nie robić, bo to jest też dla mnie taki rodzaj odskoczni i no to jest... życiodajna energia. Nie można się jej pozbyć nawet wtedy, kiedy dzieją się tak straszne rzeczy, więc nie jest to zablokowanie na wszystkich poziomach, tylko raczej pilnowanie, żeby nie doszło do tego, bo wtedy te wszystkie działania nie miałyby
sensu. Tak, brakuje źródeł. Bartoszu, wiem, że ty zawsze coś takiego czytasz, co potem może przeobrazić się w przedstawienie. Ilekroć się spotykamy, to zawsze przy okazji rozmawiamy o naszych lekturach.
Ja jestem, że tak powiem, zakopany w Szekspirze, bo po pierwsze cały czas marzymy o tej burzy w łaźni, na którą nie ma środków w tej chwili z Jerzym Trelą. Ale zaczynamy za kilkanaście dni próby do Romeo i Julii we Wrocławiu. I to jest niesamowite, jak bardzo te wszystkie konteksty, które się dzieją, odkrywają nowe sensy. I też pokazują, jak rezonuje, jak ważny może być na przykład to spektakl, jak się czuje. To wydawało się pozornie tylko i wyłącznie romantyczną miłość młodych ludzi, która tak naprawdę staje się metaforą jedynej nadziei, która pozostaje w świecie skłóconym, w świecie brutalnym, w świecie zaślepionym i tak dalej.
Więc w świecie dwóch skłóconych plemion.
Tak, więc myślę, że to wszystko jakoś tak paradoksalnie, jeśli się gdzieś podąża w sposób autentyczny tą drogą, no bo czym jest praca artystyczna? Jest to jakieś świadectwo i wrażliwości i jakiegoś stanu ducha i nieustających pytań, bo proces twórczy jest procesem pytań, które w pewnym momencie uruchamiają decyzje intuicyjne. Prawda? Więc to wszystko jest, to jakby pracuje, więc No są tąpnięcia oczywiście wynikające z autentycznego strachu, z dezorientacji, ale
ale ja mam wrażenie, że to stymuluje bardzo, że ta sytuacja stymuluje, dlatego że daje takie poczucie obowiązku. Znaczy, ja to tak odbieram, że wagi sprawy, odpowiedzialności za to, co robimy i za to, w jakiej sferze pracujemy. I ta odpowiedzialność jest też na tym poziomie takim, powiedziałabym, wstępnym, koncepcyjnym, bo nie można być obojętnym na to, co się dzieje i ta rzeczywistość wpływa na naszą pracę bezpośrednio, bo też inspiruje i zmusza do zadawania innych pytań i szukania innych odpowiedzi, nie takich, do jakich wcześniej gdzieś dążyliśmy. Odkrywa nam zupełnie jeszcze jakby inne sfery.
Ale to jest super, co mówisz, bo to jest rzeczywiście jakaś odpowiedzialność. Dzisiaj zabierać głos w sferze publicznej, to po prostu no nie można, piórami cały czas epatować i cekinami, no bo to jest jakiś bezwstyd, no po prostu i wszystko ironizować, i wszystko, prawda, ubierać w cudzysłów, kiedy mamy coś, z czym się musimy jakby dać świadectwo konfrontacji i jakiegoś tam zwycięstwa.
Tak, tu nie ma cudzysłowu, żadnych metafor, najbardziej nawet wyszukanych, po prostu to się dzieje wokół nas. No dobra, ale
tak, co się dzieje w łaźni, tak?
Tak, to jest moje następne pytanie.
Kompletnie. Bardzo mamy, w ogóle do czerwca mamy pozamykany repertuar i zwróćcie państwo uwagę na naszą stronę, ale naprawdę się będzie dużo ciekawych spektakli pojawiało w repertuarze i od marca rozpoczynamy, przypominamy Bezpieczne Miejsce w Tomka Fryzeła, w ogóle grupy młodych ludzi nagrodzonych i na forum reżyserii za ten spektakl i na Boskiej Komedii. W ogóle mamy...
A Piotr Froń chwilę temu siedział właśnie na twoim miejscu.
Tak. No właśnie.
Czyli autor tekstu.
Też autor tekstu i też nagradzany młody twórca. W ogóle coś jest pięknego w tych spektaklach łaźniowych. Mam wrażenie, że cały czas czegoś tam się broni i ta różnorodność twórców też to jest jakaś republika, tak naprawdę ludzi o podobnej wrażliwości się tworzy. Strasznie serdecznie państwa zapraszam, namawiam, a wręcz obliguję do przyjścia na śnieg 14 marca. W poniedziałek gramy dwa razy, staram się dla młodzieży zagrać raz ten spektakl, raz wieczorem o godzinie 19. Dużo biletów już jest sprzedanych, ale to jest naprawdę ważny spektakl. On po prostu po raz kolejny, mieliśmy premierę w sierpniu, wybuchło to, co wybuchło w Afganistanie, pokazując ten kontekst kobiecy w zupełnie innym świetle. Mówimy o śniegu, adaptacji noblisty Orhana Pamuka, prapremierze polskiej koprodukcji kilku teatrów warszawskiego, katowickiego, krakowskiego, gdańskiego.
Tak, twoje najnowsze przedstawienie.
Tak, to ostatnie przedstawienie, które... Właściwie w Krakowie prawie nie jest grane. Jest grane w innych miastach. Będzie teraz na najważniejszych festiwalach. Jedziemy na sztuki przyjemne, nieprzyjemne. Jedziemy do Kalisza z tym spektaklem. Być może dalej. Znakomicie było przyjęte przez międzynarodowe jury. Chociaż nie było w konkursie, jako że to jest mój spektakl. Ja do konkursu nie daję swoich spektakli. Ale naprawdę z dużym takim feedbackiem się spotkałem. Że ważne, że mesmerizing, że hipnotyzujące. W sensie też prowadzenia tematu, który z jednej strony jest bardzo polityczny, a z drugiej strony nie obdziera tej rzeczywistości z tej meta poziomu po prostu i wrażliwości jakiejś głównego bohatera. Więc mówię o tym też dlatego, że chcemy po tym zrobić jakiś rodzaj spotkania, takiego, który będzie rodzajem jakiegoś takiego chyba zastanowienia się jeszcze, gdzie jesteśmy. Każde to spotkanie,
tak,
każde
wyjście... Tak, o czym śnieg jest dziś, prawda?
Tak, każde spotkanie i przyjście do teatru jest takim czasem spojrzenia sobie w oczy. Znaczy zatrzymania się, powiedzenia, halo, gdzie jesteśmy? I naprawdę traktujmy te wyjścia specjalnie. Jakby one są jakimś momentem wyciszenia, takim trochę kościelną relacją, bym powiedział, uruchamiającą jakąś tą przestrzeń. I potem mamy znakomicie, znowu, zeszły rok był dla nas bardzo dobry, Lemmy Dick, Kontra Dick, Mateusza Pakuły,
tak,
4
jak
czy
burza
5
nagród, idzie to przedstawienie, prawda? Tak.
Zawsze są komplety na nim, z jednej strony poczucie humoru, ale nagle też bardzo mocne przebicie do źródeł jakichś lęków, które towarzyszą Mateuszowi, coraz bardziej dojrzałemu też twórcy, jednak teatralnemu, który coraz bardziej wnikliwie mówi o kondycji współczesnego człowieka. No ale też takim tekstem jest Heinera Millera Medea i znakomita Sandra Korzeniak. Monodram niełatwy, to prawda, ale równocześnie niełatwo się zderzyć z takim rodzajem pejzażu apokaliptycznego, jaki nosi w sobie Sandra Korzeniak, wybitna aktorka i luposka, ale też znana państwu w tej chwili ostatnio ze spektaklu, żeby nie było, z filmu, żeby nie było śladu. Gra która tam matkę przemyka.
Tak, więc... ale też mówi o kondycji kobiety bardzo mocno, prawda? O kondycji matki, jakby o tych wszystkich rolach, które wypełniamy w życiu, więc to...
Mnie tam ciekawi źródło autodestrukcji, które jest jakby wpisane w kondycję, to znaczy z czego ono wynika, czy właśnie z tego opresyjnego, patriarchalnego świata, z tego, że pewne rzeczy się nie mogą wydarzyć, prawda? Ale to jest w ogóle niesamowite, że ten wewnętrzny pejzaż staje się w gruncie rzeczy też pejzażem jakby naszej cywilizacji dzisiejszej.
To prawda. A Sandry dawno w Krakowie nie było. Tak. Tej wielkiej aktorki przecież, która przez lata była związana ze Starym Teatrem, teraz od dawna.
No tak, no w ogóle jakoś nieobecna. Z dużą jakąś taką, jeśli radość jest właściwym słowem, no to z radością ją witamy po raz kolejny w Krakowie. No i też witamy spektakl Absolutne Lśnienie, czyli powrót do Rems Didier Ribona.
Kolejne przedstawienie, które było tematem różnych, nawet plotkarskich portali, no nazywając rzecz po imieniu, tak. Konflikt pomiędzy głównymi bohaterami tego spektaklu. Dogadali się, Jacek
tak,
Poniedziałek.
No chciałbym przy okazji powiedzieć, że kiedy mówiłem na Boskiej Komedii o kapitalizacji tragedii, nie miałem na myśli nigdy kapitalizacji przez ofiary, ale na myśli tych, którzy próbują budować narrację wokół tego. Przykład Powrotu do Rems jest przykładem, że rozpętano burzę medialną, która praktycznie sparaliżowała dwójkę protagonistów. Czyli...
Ale trochę też na życzenie jednego z nich, no, do udzielania wywiadów nikt nikogo nie zmusza przecież.
Tak, ale to są mechanizmy, które kuszą. Mm-hmm. To są mechanizmy, które wspierają niedoświadczonego, młodego, niedojrzałego aktora, któremu się rozwija pewien wachlarz możliwości zaistnienia, stymuluje się go i on po prostu nagle w to wpada. I potem to już jest zakłócone, prawda? Ta komunikacja jest zakłócona. Wykonaliśmy gigantyczną pracę z Karoliną Ochab. Sami zainteresowani też w pewnej chwili zaczęli słyszeć, że nie można się po prostu zamykać w obozach, że tak powiem, przeciwnych.
Ale to było wyjątkowo trudne.
Tak, to trwało prawie rok. No. Premiera była wydarzeniem absolutnie teatralnym, na wielką skalę. To najlepszy spektakl Katarzyny Kalwat, najlepsza rola Jacka Poniedziałka. I premiera, prawda, internetowa, filmowa. Potem w Teatrze Nowym jeszcze to zostało zagrane kilka razy. Zdarzył się ten feralny spektakl, w którym się naprawdę pokłócili, nie wyszli na scenę i z tego się rozwinęła cała afera. Afera została zażegnana, pod koniec marca gramy 3 spektakle. Koniecznie państwo musicie to zobaczyć, bo to też jest spektakl o tym pewnym sensie takim zakłamaniu poprawności politycznej, nieumiejętności porozumienia się i nieumiejętności powiedzenia białe to białe, czarne to czarne, wprost, tylko całego czego kluczenia i aparatu pojęciowego, które nas rozrzedza, a nie daje nam temperatury właściwej.
Małgorzato, na które z tych przedstawień czekasz szczególnie? Bardzo złe pytanie do dyrektora, współdyrektora teatru. Musisz powiedzieć, które dziecko kochasz najbardziej.
Każde dziecko kocham, a najbardziej chyba własne, więc czekam na Śnieg z utęsknieniem, bo to jest taki temat, no, to jest takie dziecko, które nam towarzyszy prawie od roku i zawsze przynosi jakieś nowe odczucia. Ostatnio po Śniegu rozmawialiśmy o tym, że każdy element rzeczywistości stał się polityczny, nie ma już nic prywatnego, tylko wszystko jest jakby, wszystko co mówimy staje się polityczne. I to była taka refleksja po Śniegu chyba na Boskiej Komedii, więc ciekawa jestem, jakie teraz przyniesie nam ten spektakl refleksję w kontekście tej rzeczywistości, tak, o tym mówimy. I oczywiście czekam na Jacka Poniedziałka, bo też chciałam powiedzieć, że w czerwcu w ramach Uniwersytetu Patrzenia 11 czerwca spotka się Jacek Poniedziałek z Andrzejem Chyrą i będzie taki w duecie spotkanie, więc to myślę, że ciekawe zdarzenie.
Dynamit to może być, albo inny materiał wybuchowy. Takie rzeczy też czasem lubimy, ale tylko w teatrze. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, bardzo też dziękuję za to wszystko, co robicie, bo to jest ważne. No i spotykamy się w teatrze. Małgorzata Szydłowska, Bartosz Szydłowski, założyciele, twórcy Teatru Łaźnia Nowa, a także Domu Utopii, czyli Centrum Empatii. Które działa w Nowej Hucie. Dziękuję.
Zapraszamy serdecznie.
A za uwagę dziękuję już państwu mówiąca te słowa Justyna Nowicka oraz Wojtek Wasiak, który program zrealizował. Bardzo dziękuję, Wojtku.